Dzień dobry, kłaniam się nisko państwu i kłaniam się nisko po raz pierwszy po wakacjach Markowi Suskiemu, posłowi Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Obiecałem, że pomacham ręką, bo to w radiu nie widać.
Pan pomaga sobie jeszcze drugą ręką, a ja w tym czasie zadam pytanie, czy podziękował pan już Donaldowi Tuskowi?
Mianowicie za co? Bo...
Za całokształt, ale na przykład za to, że załatwił nam miliardy złotych z Unii Europejskiej. Jak bowiem donosi Roman Giertych, dobra wiadomość, Donald Tusk z poczucia narodowej odpowiedzialności przekonał Komisję Europejską do zaakceptowania polskiego planu odbudowy.
Ale kabareciarze...
Ale to jak to
do tej pory donosili na Polskę, mówili, że trzeba to zrobić wszystko, żeby te środki zamrozić, zagłodzić Polskę.
Nie, o zagłodzeniu to nie mówił nikt z Polski.
Nie Tusk, ale w Brukseli tak mówiono, że trzeba Polskę zagłodzić, że nie dostaniemy pieniędzy, jak nie uznamy wyższości państwa prawa europejskiego nad polskim i tak dalej. I w tym wtórowała Platformę, mówiąc, że tutaj jest gorzej jak w Aleppo, że ludzie są zamykani do więzień za noszenie kwiatów, a teraz się okazuje, że Donald Tusk załatwił. No to ciekawe,
no to powinien pan jaka
jest ta Unia, że tam nie ma procedur, nie obowiązują traktaty, tylko Donald Tusk załatwia.
Chce pan porozmawiać o Unii Europejskiej, proszę bardzo.
Oczywiście.
Panie pośle, Polska walczyła w czasie II wojny z jednym okupantem, walczyła z okupantem sowieckim. Będziemy walczyć z okupantem brukselskim. To są pańskie słowa. Naprawdę, teraz zapytam serio, naprawdę widzi pan to porównanie do okupacji hitlerowskiej z okupacją brukselską, jak to pan nazywa? Unia Europejska wywozi ludzi do obozów koncentracyjnych, na ulicach są łapanki, a Wiera Jurowa wydaje dekrety o przymusowej germanizacji dzieci za mojszczyzny?
Nie, to absolutnie tak nie jest.
Na i miejmy, pana zdaniem i miejmy to tak nadzieję, wygląda.
Nie. No, miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Ja mówię o tym, że trzeba się przeciwstawić.
Miejmy nadzieję? Pan ma wątpliwości, że Unia Europejska będzie wywoziła ludzi, będzie mordowała Żydów?
Nie. Ach, to wie pan, Unia Europejska, jak pamiętamy, to w końcu Żydów mordowali nasi sąsiedzi.
Ale dobrze, sekundę. Ja nie
mówili o tym, że Polacy to podludzie, że trzeba nas też wyeliminować.
I pan mówi, że Unia Europejska jest taka sama, bo to też...
Nie, no moment. Ja ale da mi pan skończyć.
Tak, dam.
No, ja nie mówię, że jest taka sama, ale pewne elementy pojawiły się takie, jak przed II wojną światową. No, też mówiono, że mamy tam oddać eksterytorialny korytarz.
A kto teraz żąda eksterytorialnego korytarza? Teraz żądają
od nas, że mamy uznać wyższość prawa europejskiego nad prawem polskim.
Niech się pan nie gniewa,
A jak nie, to zostaniemy ukarani. Jak Polska nie padnie na kolana i nie stanie się pewnym landem, to będziemy karani. Tak, mamy zrezygnować z naszej suwerenności, bo czym jest uznanie wyższości prawa europejskiego nad prawem polskim? To jest rezygnacja z suwerenności. I temu się trzeba przeciwstawić. A że użyłem rzeczywiście ostrych słów, no to po to właśnie, żeby dotarło to do Brukseli, że my się nie zgodzimy na takie traktowanie, bo nie jesteśmy pod ludźmi i nie będziemy się na to, żebyśmy byli gorzej traktowani jak inne narody w Unii Europejskiej.
Dobrze,
są pewne analogie.
Nie powinniśmy być traktowani gorzej niż
właśnie,
inne państwa.
I powinniśmy się przed tym bronić.
Niemniej jednak.
Twardo, zdecydowanie.
Nazywając to okupacją i porównując to do okupacji sowieckiej czy hitlerowskiej.
Ja powiedziałem, że się nie zgodzimy na okupację. Nie powiedziałem,
nie
że ona już
pan,
jest.
Ależ przepraszam bardzo. Polska walczyła z okupacją. Z jednym okupantem walczyła, z drugim będziemy walczyć z okupantem brukselskim.
No, gdyby rzeczywiście te zapowiedzi...
Słowa
są początkiem do działań. Jeżeli takie słowa padają z ust...
No właśnie, słowa są początkiem działań. Jakie działania powinniśmy
brukselskich
podjąć, skoro
dyplomatów.
Mamy do czynienia z okupacją? Jakie działania powinniśmy podjąć?
Trzeba się
Marka
przed tym bronić. Najpierw trzeba przeciwdziałać, żeby nic takiego się nie stało. I nie wolno się zgodzić na tego rodzaju 12% traktowanie.
12% tylu wyborców Prawa i Sprawiedliwości uważa, że nie powinniśmy należeć do Unii Europejskiej. Zdecydowanie lub raczej nie. Mówi 12%. Ogromna większość mówi, że raczej tak, ale co ciekawe, 88% Polaków. Znaczy tak naprawdę niemal wszyscy uważają, na pytanie w sondażu, które postawiono, czy Polska nadal powinna być członkiem Unii Europejskiej, mówi, że zdecydowanie tak, albo raczej tak.
Tak, 88%. Ja również jestem za tym, żebyśmy byli w Unii Europejskiej.
Bo pan lubi być okupowany, tak?
Nie.
No logiki to, w pańskich pan, wypowiedziach naprawdę trudno się dokopać.
Ale proszę posłuchać, to jest bardzo logiczne. Ja przekonywałem za byciem w Unii, kiedy była debata i referendum jeszcze przed. I jestem nadal za tym, żebyśmy byli w Unii. I nasz elektorat też, tylko na partnerskich zasadach.
Panie pośle, dobrze.
Nie na zasadach gorszego narodu, który jest czymś gorszym,
rozumiem,
co można...
Panie pośle, jest pan przewodniczącym Sejmowej Komisji do Spraw Energii,
straszyć,
Klimatu
karać,
i Aktywów
zagładzać
państwowych.
I tak dalej.
I w związku z tym jedno pytanie do pana w tej sprawie. Kiedy będą rekompensaty za podwyżki cen prądu? Wicepremier Sasin obiecywał je już wiele razy i nic z tego jakoś nie widać. Ani widła, ani słuchu. To może pan wie, szef Komisji do Spraw Energii.
To jest sprawa decyzji rządu.
Czyli jeśli nic pan rząd, nie wie, żeby było jakiekolwiek.
No nie ma takiego projektu ustawy, więc nic na ten temat nie wiem.
A to dlaczego wicepremier, no w końcu wicepremier pańskiego rządu, obiecywał rekompensaty, a teraz nic z tego nie ma?
Ale to proszę pytać premiera.
Chętnie bym zadał to pytanie Jackowi Sasinowi, ale niestety nie odbiera od nas telefonów i nie chce przyjść do Radia RMF. Nie chce państwu odpowiedzieć na te pytania pan Jacek Sasin, a szkoda. To może pan jako szef komisji? Też pan nie wie.
Nic. Nie wiem.
Panie pośle, bo to jest bardzo ważna sprawa, bo jednak prąd, ceny prądu rosną, jak pan wie, mało tego, że rosną, co roku o 10%, tak wynika z danych, które mamy, to w tym roku, znaczy przepraszam, w przyszłym, w 2022 mogą wzrosnąć aż, uwaga, 40%, bo takie wnioski do urzędu regulującego cenę energetyki złożyły firmy energetyczne. 40%.
Tak, jest rzeczywiście sytuacja taka, wracając do kochanej Unii, że Unia nam narzuca takie normy opłat za CO2, wiedząc o tym, że polska energetyka jest oparta na węglu, że niestety ceny energii
Unia nam
będą...
nie narzuca czegoś, na co myśmy się sami nie zgodzili.
Jak to nie narzuca?
Nie
narzuca.
Ale myśmy się na to sami zgodzili.
A na co żeśmy się zgodzili? Na podwyższanie cen CO2?
Zgodziliśmy się na politykę klimatyczną. Skoro się zgodziliśmy, to albo trzeba było się nie zgadzać, albo teraz nie protestować. No.
Zgodziliśmy się na rzeczywiście odejście od węgla, ale Unia tak przyspieszyła i podniosła tak ceny, że to jest po prostu...
Ale Unia nie podnosi cen węgla, jak, no na Boga się
jak
tego,
to
co
nie
pan
podnosi
opowiada?
Cen? Podnosi ceny na CO2.
Tak,
to jest po prostu cena prądu.
Unia Europejska, myli się pan. Jest pan szefem Sejmowej Komisji i pan nie wie, o czym pan mówi, panie pośle. Niech się pan nie gniewa. Otóż ceny, jak pan wie, tych zezwoleń na emisję nie są, proszę pana, ustanawiane przez Unię Europejską, tylko przez giełdę. One są tam kupowane i sprzedawane.
Nie, no zupełnie,
Unia Europejska tych cen
zupełnie,
nie ustala.
Zupełnie przypadkiem one wzrastają i nie ma na to...
Nikt na to rzeczywiście
nie ma wpływu. Ja rozumiem, że możemy mówić tak, że no jest jakaś niewidzialna ręka rynku, to się
to nie
wszystko
jest
dzieje
samo. Ręka rynku. Panie,
to nie
panie
jest
pośle,
przypadek, że te
tak,
ceny...
Ma pan rację, myśmy się na to zgodzili.
Rzeczywiście, myśmy się na pewną politykę zgodzili i ja mówiłem o tym, że to będzie w skutkach fatalne. No niestety na mnie nawet krzyczano, kiedy mówiłem,
czyli
że na taką
pana,
politykę...
Czyli PiS nie słucha Marka Suskiego,
dlatego będziecie państwo,
przez to, że rząd nie posłucha Marka Suskiego.
Krzyczała na mnie Platforma, Lewica.
Zapomniano o prawie o medialnym zwanym Lex TVN. Dlaczego nie pracujemy już nad piątką dla zwierząt? I będzie jeszcze, uwaga, bardzo ważne pytanie o lotnisko w Radomiu i nową pracę dla Marka Suskiego. Ja ją znalazłem. Zostańcie z nami na RMF24 i w interi.pl. Słuchaczom RMF-u serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy.
Nie, panie pośle, bo podwyżki cen prądu to jest bardzo ważny temat. Naprawdę ważny, sam pan wie,
od tego
zależy nie tylko to, ile my płacimy, ale również wszystko. No, wszystko podrożeje, jak podrożeje prąd.
To prawda. To jest pochodna wyliczenia każdej w zasadzie produkcji. To jest cena prądu. Wlicza się jako jeden z elementów. A rzeczywiście ta polityka w Unii jest szaleństwem, jeśli chodzi o to likwidację polskiego węgla, bo to w gruncie rzeczy
uderza w Polskę. Panie pośle, pan mówi, że to jest szaleństwo. Pan mówi o tym, że my jesteśmy przez tę Unię Europejską przymuszani do czegoś.
Ta, panie pośle, a nie?
Nie.
Nie,
panie pośle, nie.
To rzeczywiście traktują nas tak samo jak wszystkie inne kraje.
Panie pośle, ale sekundę. To niech pan da 10 sekund. Nie, dlatego żeśmy się na to zgodzili. Jeśli się na coś godzę, to trudno mówić o przymuszaniu. To jest wynik mojej zgody. No można się było nie zgadzać.
Ale
można
na
było...
co się zgodziliśmy?
Na przykład zgodziliśmy na politykę klimatyczną.
Absolutnie no, się przecież... nie zgodziliśmy, żeby się wtrącali w sprawy, które nie są uregulowane w traktatach. Jeżeli chodzi o politykę klimatyczną, to rzeczywiście podczas przystępowania do Unii, kiedy byłem w Brukseli, to ja się z naszymi przedstawicielami, a tam byli przedstawiciele z lewicy, którzy negocjowali.
Ale pan mówi o przystępowaniu do Unii w 2004 roku. A ja mówię o tym, co w zeszłym roku na przykład podpisał.
Wtedy żeśmy się zgodzili na tego rodzaju politykę, która...
Nie, panie pośle.
I później konsekwencją jest to, co jest. Natomiast jeżeli chodzi
o... Ale Prawa i Sprawiedliwości jeżeli od 6 lat negocjuje z Unią. Proszę mnie nie przepraszać.
Negocjujemy.
Proszę przeprosić premiera za
no
to,
może
co pan
Unię
powiedział.
Trzeba przeprosić.
Nie, no może raczej premiera. Pan powiedział, że tak naprawdę wszystko jest dlatego, że pana nie słuchają. Jak rozumiem, rząd PiS-u pana nie słucha i
pan tak interpretuje, że mnie nie słuchają. Ja reprezentowałem stanowisko Prawa i Sprawiedliwości.
To dobrze, to mam pytanie. Panie pośle, lubi pan kuchnię francuską albo wietnamską?
Nie wiem, czy lubię. No, za żabami nie przepadam.
No, pytam właśnie, czy warto było jeść tę żabę, którą jest Lex TVN.
Chyba warto.
Warto było? No bo mam wrażenie, że wam ona utkwiła w gardle, dlatego że okazuje się, że w tej chwili nikt nie chce za ten Lex TVN umierać z panem na czele. Nie pojawił się pan na przykład w Senacie, a jest
bo
pan...
Bo nie ma takiego obowiązku.
Obowiązku nie ma. Nie ma. Zwłaszcza, że no, ale jak mieli pana doprowadzić siłą... Jest pan wnioskodawcą. Jakby był pan dumny z tego prawa, to by pan tam pierwszy podreptał i z dumą ogłaszał światu, że Marek Suski ma taki genialny
Po pierwsze
przepis.
Miałem inne obowiązki w tym
a
czasie.
Co było ważniejsze?
Po drugie, reprezentowanie przy ustawach w Sejmie Senatu, czy Senatu w Sejmie. Bardzo rzadkie wypadki. Ja chyba dwa razy przez 20 lat widziałem senatora, który przyszedł z ustawą senacką.
Senat nie zgłasza prawie ustaw. Senat bardzo rzadko korzysta zgłaszają z prawa do inicjatywy ustawodawczej.
Również jeśli chodzi o ustawy sejmowe, też rzadko posłowie chodzą. To nie jest obowiązek.
Nie ma obowiązku.
Skoro nie ma obowiązku, to po pierwsze po co, jeżeli nie ma obowiązku? Po drugie, jeżeli dowiedziałem się, że na komisji jest wniosek o odrzucenie ustawy w całości, Senat nawet nie przyjął poprawki, która dałaby możliwość nadawania przez satelitę TVN24, czyli Senat jest przeciwko TVN-owi. To po co miałem tam przyjść? Żeby tylko wysłuchać jakiś inwektyw, a jednocześnie...
Nie było to chyba inwektyw.
A jednocześnie, no, ale pewnie jakbym przyszedł, to by mi tam parę niemiłych słów powiedzieli. To po co miałem przyjść, skoro i tak nie przyjęli naszych poprawek?
To może pan pójdzie do Pałacu Prezydenckiego i przekona prezydenta Andrzeja Dudę, bo pan prezydent również chce tę ustawę zawetować. Jeżeli przypadkiem Sejm ją jeszcze przyjmie.
Nie wiem, czy chce zawetować. Wypowiadał się w taki sposób, z którego można różne wnioski wyciągnąć. Być może do Trybunału Konstytucyjnego.
Panie pośle, to najpierw pytanie. To co dalej z tą ustawą? Czy Sejm się...
Jeżeli chodzi o pana prezydenta, to jest jego decyzja.
Czy Sejm się tą ustawą w ogóle zajmie dalej?
A nie wiem, zobaczymy.
Zaraz, przepraszam. Bardzo ważna ustawa. Ja, Marek Suski, uważam, że dobrze, żeśmy ją przyjęli. Nie wiadomo, co dalej będziemy zrobić, bo właściwie co, przeszła nam ochota? No, ale bądźcie poważni przez chwilę chociaż.
Nie, to nie w tym rzecz.
Przepraszam, dość bezradny, bo jeżeli traktuję pańskie słowa poważnie, a przez moment przyjmijmy, że tak, że należy pańskie słowa traktować poważnie. I to była bardzo dobra ustawa. I nie
tak,
żałuje
była.
Pan tego, że ją przyjęliście.
Nie żałuję, że ją przyjęliśmy.
To teraz pan nie wie, czy będziecie się ją w ogóle dalej zajmować.
Nie wiem, dlatego że w tej ustawie, po pierwsze, poprawkę, którą zgłosiliśmy, która dawałaby szansę na, powiedzmy, realizację koncesji w Senacie została odrzucona. Druga sprawa, w Sejmie zostały wprowadzone poprawki, które wykraczają poza zakres tej ustawy, które tak naprawdę psują w ogóle cały system, jeśli chodzi o media w Polsce.
Czyli wszystko źle, przyjęcie, ale nadal przyjęcie jestem zachwycony. Tego,
no, dwoma,
logika Marka Suskiego nie ma nic wspólnego z logiką, której mnie uczono na studiach, ale to tylko dlatego, że mnie źle uczono.
Rozumiem, że nie wnikając w szczegóły rozwiązań, można powiedzieć tak, no dobra, przyjęliśmy taką ustawę.
A kto ją przyjął?
Sejm niestety dwoma głosami przyjął poprawki, które są demolujące tak naprawdę system.
Panie pośle, opozycja nie ma większości w Sejmie, chyba że coś mi umknęło.
No, niestety dwóch naszych posłów nie dojechało na głosowanie, a przewagę w Sejmie mamy minimalną, więc no,
panie pośle,
tego
dobrze,
rodzaju wypadki się zdarzają przy pracy.
Czy pan jest dumny z tej ustawy?
Dumny z ustawy? Nie bardzo rozumiem, jak można być dumnym z jakiejś ustawy.
Można
ta ustawa
dumnym,
ma na celu na bronić polski rynek medialny przed zakusami tych, którzy chcą tutaj nielegalnie działać, albo działać w sposób pseudolegalny poprzez na przykład jakieś firmy.
Panie pośle, to ja wiem, wszyscy znamy uzasadnienie tej ustawy, ale panie pośle,
rosyjska telewizja, jak została wpuszczona do Wielkiej Brytanii, to mają z nią ogromne kłopoty.
Czy pan jest dumny ze swojego dzieła?
Powiedziałbym w ten sposób, że to jest potrzebne, żeby nawet jeżeli to nie jest ustawa, przecież.
Ale to, pan nie chce odpowiedzieć na to pytanie?
Zaraz panu odpowiem. Otóż, żeby bronić polskiego rynku medialnego, taka ustawa jest potrzebna, tylko w formie, która została złożona pierwotnie, a nie
czyli
w tej formie.
Pan jest dumny
która
z projektu, ale nie z tego, co z niego wyszło?
No niestety tak.
Aha.
To, co wyszło z Sejmu, niestety zostało zdeformowane.
Ale pan ostatecznie za tą deformację
ale
głosował.
Ale oczywiście, że głosowałem, ponieważ również w Senacie zgłaszaliśmy poprawki, które miały naprawić te błędy.
Ja spróbuję to państwu wytłumaczyć. Ja, Marek Suski, uważam, że projekt, który składaliśmy, był świetny.
Tak, był
później
dobry.
Ten projekt został zdemolowany i to były bardzo złe poprawki. Ale tak. Później ja, Marek Suski, głosowałem za tą ustawą, bo nadal jest świetna. Jeżeli państwo tego nie załapali, to nie wiem, no jak państwu pomóc. Przecież to jest proste i logiczne. No,
no pan to jednak upraszcza w sposób inny niż ja mówię.
Panie pośle, może ja mam
mówię
kłopoty
o tym,
z
że
pojęciem
ustawa
tego, co
pan
była do mnie mówi.
Dobra, później została niestety popsuta. Nadal.
Ale nadal za nią pan głosował.
Nadal za nią
popsutą.
Głosowaliśmy, dlatego że no jednak mieliśmy nadzieję, że uda się ją naprawić w Senacie. No nie udało się.
Dobrze. A teraz, mimo że ustawa była świetna, to nie wiemy, czy dalej się będziemy nią zajmować, bo właściwie przeszło nam. Panie pośle, czy z piątką dla zwierząt również państwu przeszło? Pytam dlatego, że w sobotę będzie rocznica pańskich słynnych słów, że prezes oczekuje w sprawie piątki dla zwierząt jasnego, jednolitego stanowiska członków Prawa i Sprawiedliwości. To już nawet nie jest kwestia przynależności do partii. Dobrzy ludzie, Marek Soski tak twierdzi, powinni rządzić Polską, a jeżeli ktoś nie szanuje zwierząt i godzi się na takie okrucieństwo, i to nie. No. Mało tego, ktoś, kto ma spojrzenie życzliwe dla okrucieństwa, nie powinien być ministrem sprawiedliwości. Rok temu pan to mówił.
Tak.
To teraz tak. Wycofuje się pan z tamtych słów?
Nie.
To Zbigniew Ziobro nie powinien być ministrem sprawiedliwości.
No, uważam, że zrobił błąd.
Powinien być ministrem sprawiedliwości?
No, to już nie jest moja decyzja, nie jestem
premierem.
Nie,
ja nie pytam pana o decyzję. Gdyby tak było, to pan ją podjął. Pytam pana o ocenę, o opinię.
Generalnie to uważam, że rzeczywiście powinniśmy w tej sprawie być jednoznaczni. Natomiast rzeczywiście podczas prac nad tą ustawą wprowadziliśmy szereg poprawek, bo no, w niektórych kwestiach była ona zbyt daleko idąca.
Jeszcze raz. Czy Zbigniew Ziobro powinien być ministrem sprawiedliwości?
Powiedziałem, to po pierwsze nie jest moja decyzja, nie jestem premierem, a po drugie jest koalicjantem.
Ale jednocześnie ma spojrzenie życzliwe dla okrucieństwa, że zacytuję pana.
Tego nie wiem, nie rozmawiałem z nim na ten temat.
No, to pan wie. To pan wie, wtedy mówił pan to w bardzo konkretnej sprawie.
Głosował przeciwko.
Czyli jest życzliwe okrucieństwu.
No i nie jest to, że tak powiem, dobre z mojego punktu widzenia.
To co dalej z tą ustawą? Bo przyjęliście tę Mówi o piątce dla zwierząt. Przypomnę, że to był element waszego programu, waszego planu, który tuż po wyborach żeście...
W tej chwili jest tak, że szereg rozwiązań, które w tej ustawie były, zostały zawarte w innych rozwiązaniach, więc już można powiedzieć, że część tych rzeczy zostały wypełnione.
No nie, ale najważniejsze tam na przykład było, jedna z najważniejszych rzeczy, które tam były, to był na przykład zakaz chowu klatkowego, a właściwie nie chowu klatkowego, wszystkich zwierząt, tylko na przykład zakaz chowu zwierząt na futra.
Tak.
I tego nie zakazano.
Nie.
No to w takim razie należałoby to przyjąć, jeżeli uważa pan, że trzeba walczyć z okrucieństwem.
No trzeba walczyć z okrucieństwem, ale trzeba mieć też większość do przyjęcia takich ustaw. No jak takiej większości nie ma, no to...
To znaczy, że rządzą nami ludzie, którzy są życzliwi wobec okrucieństwa.
No też tak można interpretować, że niektórzy rzeczywiście przymykają oko na okrucieństwo.
Pan nie przymyka.
No ja nie przymykam.
Ale pan na to patrzy i nie protestuje?
No oczywiście protestuje, nie słyszy pan?
No właśnie nie, jakoś tak cicho i jakoś tak bez przekonania. Ja znam pana i wiem, że jak pan chce huknąć, to pan huknie. Jak pan walczy z okupantem brukselskim, to aż naprawdę iskry lecą.
Wie pan...
A tutaj, no nie to, wiem, może...
Była to rocznica odbicia od ubeków akowców, którzy siedzieli w więzieniu.
Mówi pan teraz o pańskiej wypowiedzi.
Tak. Pod pomnikiem Armii Krajowej było zgromadzenie publiczne, składaliśmy kwiaty i jak się dowiedziałem od organizatorów, prezydent Radomia nie wydał zgody na to zgromadzenie, mimo że miesiąc wcześniej taka prośba została złożona, więc po pierwsze kontekst wypowiedzi.
A co ma do tego prezydent Radomia? On jest też okupantem brukselskim?
On jest z Platformy i bardzo ostro tutaj popiera różne rozwiązania,
ale które mają... Prezydent Radomia też jest okupantem brukselskim, bo jeśli tak, to ja tam pierwszy pojadę i tego okupanta przegonię z widłami.
No bardzo pan potrafi nadinterpretować
słowa.
No
ale ja pytam, jak jest okupantem, opowiadam, ludzie, narodzie, naprzód,
pan tak twierdzi, no niech pan uważa, bo pana do sądu pozwie prezydent Radomia. No za takie stwierdzenie.
Jeśli jest okupantem, każdego okupanta należy, proszę pana, pogonić.
Prezydent Radomia jest osobą, która no, w takich okolicznościach no, nie bierze udziału w takich uroczystościach. Nawet nie wydaje zgody na
Panie
to.
Panie pośle, ale można się z tym nie zgadzać, że prezydent Radomia coś zrobi.
No właśnie, ja dlatego się ale nie zgadzając.
Ale pan nazywa to okupacją.
Tego nie nazwałem okupacją, tylko nazwałem czymś haniebnym, że w Polsce prezydent miasta, w którym było odbicie więzienia od ubeków, nie wydaje zgody na uroczystości.
To jest haniebne. Tak, to jest dobrze. Jaki to ma związek z okupacją brukselską? To wie tylko pan. Nie wyjaśnił pan tego.
Sądzę, że bardzo wiele osób rozumie, że czym innym jest członkostwo w Unii Europejskiej, a czym innym jest to, jak Panie Unia pośle. Europejska nas traktuje. I na to zgody nie ma.
Nie ma zgody.
I wśród tych 80%, ja też jestem wśród tych 80%, którzy są za byciem w Unii, ale na warunkach, partnerskich.
Mam dla pana radosną wiadomość.
Dziękuję.
Otóż, proszę pana, radosna wiadomość jest taka, proszę państwa, dla państwa również, chociaż wolałbym, żeby państwo nie konkurowali z moim gościem. Otóż, lotnisko w Radomiu, które po tym remoncie, rozbudowie ma być oddane na wiosnę przyszłego roku. Czyli wiosną przyszłego roku już Radom będzie miał gigantyczne lotnisko i...
To jest tak oddanie techniczne, a później jeszcze wszystkie zgody, pozwolenia.
Dobrze. W każdym razie będzie w przyszłym roku.
2023 jest przewidziany pierwszy Proszę rok,
pana,
w którym mają się
znak
tam
graficzny. Lotnisko w Radomiu poszukuje logo. Znak graficzny musi mieć charakter rodzinny, primo, secundo, wakacyjny i tercio czarterowy. I teraz oni ogłaszają konkurs. Chcą się zgłosić do jakiejś firmy albo kogoś. No ja nie znam wielu posłów plastyków, ale znam metaloplastyka i innego plastyka, czyli Marka Suskiego. Pan jest z Radomszczyzny. Voilà. Może pan zaprojektował logo dla lotniska w Radomiu? Mam dla pana robotę, no. Może no, nawet jakieś pieniądze zapłacą.
Nawet fajna robota. Ale nie wiem, czy jakbym zaprojektował i ewentualnie wygrał konkurs, nie, czy nie powiedzieliby, że ustawka, więc wolę nie brać.
Może pan, pan zgłosić to pod cudzym nazwiskiem, na przykład moim.
No, jeżeli będzie konkurs, to pewnie będzie to pod jakimś
może pan pod moim nazwiskiem. Jak wygram wtedy, to nawet panu coś odpalę.
To fajnie. A jaka jest nagroda?
Nie wiem, no, ale na pewno coś będzie, na jakieś honorarium, na pewno będzie, no co ma nie być, no. A jak samolot jeden albo dwa, no nie wiem.
Jak będę miał jakiś pomysł, no to...
Proszę państwa, jakby państwo mieli jakiś pomysł, to państwo podpowiedzą, ja wtedy złożę ten...
To bardzo ciekawa inicjatywa, zapraszamy z pomysłami, bo im więcej pomysłów, tym będzie fajniejsze logo.
Musicie państwo tylko połączyć to. Rodzinny, wakacyjny, czarterowy, no i Radom. Radom.
Tak jest. A lotnisko nosi nazwę bohaterów radomskiego czerwca 76, więc może
strasznie
jakieś...
długa nazwa.
No, na przykład długa nazwa,
Marek
no,
Suski
76
byłoby,
roku
Marek Suski byłoby znacznie krótsze.
Zbuntowali się przeciwko komunistycznej władzy.
Proszę państwa, jak Marek Suski zostanie prezydentem, a to już niedługo, bo żadne Tuski, żadne Dudy prezydentem Marek Suski, proszę o tym pamiętać, tak jak pan zostanie prezydentem, to będzie wtedy Marek Suski Airport. Czego oczywiście państwu, Radomowi i sobie życzę. Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję.
Kłaniam się nisko, do widzenia.
Wszystkiego dobrego.